Witam serdecznie. Drodzy, dzisiaj chciałbym dzielić się Bożym Słowem zapisane w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 1 i 2 werset. Czytamy tam takie słowa. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Jest to ciekawy fragment Bożego Słowa, ponieważ niesie ogromną dawkę zachęty, inspiracji do chrześcijańskiego życia. Myślę, że wielu z nas w trudnych chwilach wraca czy przychodzi do tego słowa, ponieważ ono ma taki głęboki ładunek zachęty, inspiracji do tego, abyśmy się nie poddawali. Autor tego listu, a tak do końca nie wiemy, kto napisał list do Hebrajczyków, użył pewnego obrazu, użył biegu w wyścigu. Co przez ten obraz chciał przedstawić? Myślę, że tym obrazem chciał przedstawić zmagania, z jakimi spotykamy się w naszej codziennej ziemskiej pielgrzymce. Bieg to, przechodzę do sportu, tak? Bieg to zapewne wysiłek fizyczny. Każdy z nas gdzieś tam w szkole musiał trochę pobiegać i wiemy, jak to wyglądało. Ale to też zmaganie w wewnętrznym człowieku. To jest taka wewnętrzna walka, którą staczamy sami z sobą. Wewnętrzny człowiek ma ogromny wpływ na determinację w biegu. W sporcie przywiązuje się dużą uwagę zarówno do tego aspektu fizycznego, ale również i tego wewnętrznego człowieka. Mówi się o duchu walki czy woli walki sportowca. Może być bardzo dobrze fizycznie przygotowany, ale jeśli nie ma tej woli walki, nie ma tej gotowości dać siebie wszystko, to wiadomo, że nie będzie efektów, nie będzie wyników. Drodzy, Hebrajczyków 12:1-2 to również pewnego rodzaju instrukcja. Instrukcja, jak nie popaść w duchową apatię. Każdy z nas, kto dłużej kroczy za Panem, wie, że mamy różne okresy w swoim życiu. I bywa, że popadamy w taką duchową apatię, taki sen, jak to w innym miejscu mówi Boże Słowo. Również jest to instrukcja dla osób, które popadły, czy poddały, czy popadły w tą duchową apatię i Boże Słowo pokazuje, w jaki sposób można z tego wyjść. To jest piękne, że Biblia nie tylko pokazuje nasz stan, ale zawsze pokazuje wyjście z tego stanu. I tutaj chciałbym podkreślić, czy przedstawić 5 takich kroków. Jak zachować siebie, aby nie popaść w apatię, a jeśli wpadliśmy, to co zrobić, czyli musimy poczynić takich 5 kroków, które pozwolą nam z tego wyjść. I pierwszy taki krok to należy poznawać historię Bożych ludzi. Drugi, weryfikować swoje życie pod kątem ciężarów i grzechów. Trzecie, patrzeć na Jezusa Chrystusa jako doskonały wzór wytrwałego biegu. Po czwarte, mieć właściwy motyw biegu. Dlaczego uczestniczę w tym biegu? Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie. I również mieć przed sobą właściwy cel biegu. Dlaczego biegnę? Co jest celem tego biegu? Jeśli te rzeczy mamy, to tak jak powiedziałem, to nas uchroni przed duchową apatią. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tym 5 punktom. Przejdźmy zatem do, jak to pięknie czytaliśmy, obłoku świadków, bo tak to autor tego listu określił. Mając przed sobą obłok świadków. O kogo chodzi? Zapewne odniósł się do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków i tam jest cała lista ludzi, Bożych ludzi, którzy dokonywali rzeczy wielkie w imieniu Boga zastępów. I taką pierwszą postacią, którą chciałbym przywołać, bo nie jestem w stanie tutaj przywołać wszystkich, ale chciałem pokazać trzy przykłady, jest Mojżesz. Mojżesz żył około 120 lat na ziemi. I jego życie możemy podzielić na takie trzy etapy. Pierwszy etap jego życia to życie w pałacu faraona. Jak pewnie większość znasz, albo wszyscy znamy historię Mojżesza, że był nakaz, aby zabijać wszystkie dzieci, unicestwiać wszystkich chłopców w tamtych czasach, ale Mojżesz został zachowany i w cudowny sposób trafił na dwór faraona. I tam wzrastał. Możemy sobie wyobrażać, jakie było jego życie. Na pewno było w dobrobycie, służby, spełniały wszystkie zachcianki. Uczył się, zapewne korzystał z najlepszych wykładowców, był przygotowywany zapewne na jakiegoś przywódcę. I to był ten pierwszy etap. I on się zakończył w sposób dramatyczny, ponieważ Mojżesz, mając jakąś głęboką świadomość, zapewne zaszczepioną przez mamę, przez rodzinę, z którą od czasu do czasu może się kontaktował, miał świadomość, że Bóg go nie bez powodu umieścił na dworze faraona, że ma jakąś misję do spełnienia. I mając 40 lat, wyszedł zobaczyć, jak się mają jego bracia, Hebrajczycy. I tam spotkał się ze sceną, kiedy był jeden z Hebrajczyków, był bity przez nadzorcę egipskiego i postanowił zrobić z tym porządek. Ale jak wiemy, bardzo szybko musiał uciekać. I ta ucieczka to wejście w drugi etap swojego życia. A jaki był drugi etap? Był pasterzem może kilku, może kilkunastu, może kilkudziesięciu owiec. Wyobrażacie sobie? Ten wspaniale wykształcony, przygotowany człowiek nagle ląduje, aby pilnować przez 40 lat owce. Myślę, że siedząc tam gdzieś na kamieniach i obserwując te owce, wiele sobie myślał. Zadawał pytania. Gdzie jest ten Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, który obiecał? I pewnie to było jego jedno z głównych pytań, dlatego że kontekst na to wskazuje. I kiedy ten drugi etap, te następne 40 lat dobiegło do końca, Mojżesz, będąc na pastwisku, zobaczył przedziwne zjawisko, gorejący krzak. Zbliżył się i wtedy Bóg przemówił do niego. I bardzo ciekawa jest rozmowa. Jakie jest Twoje imię? Boże, który mówisz do mnie, jakie jest Twoje imię? I wtedy Bóg wypowiedział piękne słowo. Ja jestem. I wiecie, różnie interpretuje się, właściwie dzisiaj już nie wiemy, w jaki sposób wypowiadać to imię. Cztery litery, J, H, W, H. Różni ludzie próbują to czytać. Również teolodzy na różne sposoby próbują zinterpretować, co Bóg miał na myśli, wypowiadając to imię. Ja myślę w ten sposób, że Bóg powiedział, jestem tym, który jest zawsze. Jestem tym jedynym, prawdziwym Bogiem. I nie ma, w innych miejscach możemy o tym czytać, że nie ma innego Boga oprócz mnie. Oczywiście są duchy, które nawet ludzie, którzy uzurpowali sobie prawo do nazywania się Bogiem. Ale to była uzurpacja. Myślę, że Bóg powiedział Mojżeszowi, ja jestem jedynym, prawdziwym Bogiem. I w tym momencie rozpoczął się trzeci etap życia Mojżesza. Etap służby dla Boga. Szczególny, burzliwy czas. Tak sobie siedziałem, pomyślałem, 80 lat. W zasadzie w tym czasie to się robi już podsumowanie, jeśli człowiek dożyje. Podsumowanie, co mi wyszło, co mi nie wyszło. A popatrzcie, Mojżesz wchodzi w najbardziej dynamiczny i najważniejszy okres jego życia. Czy Mojżesz miał powody, aby poddać się, aby zrezygnować? Ja myślę, że miał wiele powodów. Miał wiele powodów. Ale czego możemy nauczyć się od Mojżesza? Bo w tym kontekście próbuję przedstawić Mojżesza. List do Hebrajczyków mówi tak. Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. I to była największa rewolucja, moim zdaniem, w jego życiu. Od sceptyzmu, od zwątpienia, może od niewiary w istnienie w ogóle Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, przeszedł do zupełnie innej postawy. Zachowywał się tak, jakby go widział. To jest głęboka wiara. I to jest dla mnie zachęta, aby w podobny sposób postępować każdego dnia. Aby chodzić z Bogiem tak, jakbym go widział na własne oczy. Kolejna postać to Dawid. Życie Dawida to burzliwa historia. Był najmłodszym chłopcem, a więc przypadło mu w udziale te najgorsze obowiązki, dlatego został skierowany jako pastuch do owiec. I tam całe swoje dzieciństwo i część swojej młodości spędził przy owcach. Kiedy został królem, był przez sporą część swego czasu był prześladowany przez Saula. Musiał się tułać po górach, po pieczarach, po ościennych narodach, aby zachować swoje życie. Miał też w swojej historii upadek, grzech, który patrząc, można powiedzieć, no, jak Bóg z takim człowiekiem chciał rozmawiać. Scudzołożył, doprowadził do śmierci męża tej kobiety. A więc coś bardzo poważnego. Musiał się z tym zmierzyć. Musiał w jakiś sposób rozwiązać tą sprawę. Miał też problemy rodzinne. Kiedy wnikliwie czytamy historię Dawida, możemy zauważyć, że tego nie brakowało w jego życiu. Miał też problemy z buntownikami. Do końca życia zmagał się z ludźmi, którzy byli przeciwko niemu. Ale w tym wszystkim Dawid z determinacją szedł przez życie z Bogiem. Nie widzę momentu, w którym Dawid by powiedział, mam już tego dosyć. Nie chcę już, Panie Boże, daj mi święty spokój, wybierz sobie innego króla. Nie znajdziecie takiego miejsca. Zawsze był pełen determinacji dla Boga. Czego więc uczy nas historia Dawida? Odpowiedzią jest początek psalmu 23. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Myślę, że to w piękny sposób wyraża postawę Dawida wobec Boga. On wiedział i doświadczał tego na co dzień, że Bóg jest jego pasterzem. Pasterz to nie tylko ktoś, kto zaprowadzi na dobre pastwiska, ale to ktoś, kto chroni, kto wspiera, kto podnosi, opatrzy rany i te zewnętrzne, i te duchowe. I Dawid doświadczał od Boga właśnie takiej postawy. Powiedział, Bóg jest moim pasterzem. I tego przede wszystkim mogę nauczyć się od Dawida. Kolejna postać, myślę ważna też w historii starotestamentowej, to Jeremiasz. Prorok żyjący w trudnych czasach. Nie ma czasu, żeby się zgłębiać w jego historię, ale żył w bardzo trudnych czasach dla Izraela, ale również dla ówczesnego świata. Odstępstwo od Boga, od Bożego prawa było czymś powszechnym. Bałwochwalstwo i to w takim najgorszym wydaniu. Jakieś molochy, jakieś inne słupy Aszery. Izraelici zwrócili się ku bożkom i bezcześcili święte imię swoim postępowaniem Pana Boga, ponieważ zostali wybrani jako lud Boży. I Jeremiasz w tym wszystkim był używany przez Boga. Bóg przez jego usta wypowiadał słowa sądu dla Izraela, ale również dla ościennych narodów. I wiecie, pięknie się wypowiada, jeśli mówiłem za 50 lat będzie to czy tamto. Mógłbym sobie pomyśleć, dobra, mnie już wtedy nie będzie, jestem spokojny. Ale Jeremiasz doświadczał tych wszystkich rzeczy. Oglądał to wszystko, o czym mówił, co przepowiadał. I myślę, że z tego tytułu miał wielki stres. I budził się i mówił, co Bóg dzisiaj powie przez moje usta. Co się znów wydarzy nowego. On to wszystko oglądał na swoje oczy. Zatem czego uczy nas historia Jeremiasza? Ona uczy nas, bądź wierny Bogu bez względu na okoliczności, bez względu na cokolwiek się dzieje w tobie, czy w twoim życiu, czy wokół ciebie. Piękne jest to, że Bóg nie zostawił Jeremiasza w niewiedzy, w nieświadomości, ale dał mu zobaczyć rzeczy przyszłe. I w Księdze Jeremiasza, 23 rozdział, czytamy, że za dni króla, którego Bóg sobie powoła, będzie wybawiony Izrael, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, imię tego króla, którego zwać będą Pan Sprawiedliwością Naszą. Drodzy, mówiąc w języku oryginalnym, tam jest użyte słowo, że Jahwe jest sprawiedliwością. Naszą sprawiedliwością. I drodzy, zapewne Jeremiasz wtedy nie do końca rozumiał, o co chodzi. Ale dzisiaj, po 2000 lat od krzyża Chrystusa, jakże pięknie to brzmi. Pan sprawiedliwością naszą. Moją i twoją. On jest naszą sprawiedliwością. Drodzy, podsumujmy. Mamy ogromny obłok świadków. I ten ogromny obłok świadków jest zapisany w Biblii. Zarówno w Starym Testamencie, ale również znajdziemy i w Nowym Testamencie. Jest wiele pięknych historii ludzi, którzy do końca wiernie służyli Bogu. Mamy też historie współczesne. Każdy z nas w jakiś sposób jest też taką żywą historią tego, że służymy Bogu, należymy do Niego, trwamy przy Nim. Jest wiele książek, które opisują świadectwa ludzi. Od czasu do czasu biorę jakąś książkę czy jakąś historię jakiegoś misjonarza, który opisuje niesamowite rzeczy. Jest to dla mnie zawsze inspiracją i zachętą. I myślę sobie, ja tutaj w bezpiecznym miejscu, a ten człowiek położył wszystko, aby pójść, aby służyć. Są też relacje wideo. Możemy na YouTubie znaleźć mnóstwo ciekawych świadectw ludzi, którzy służyli Bogu albo służą Bogu. Jest to jakiś wycinek. Od czasu do czasu gościmy jakichś ludzi, na przykład jakichś misjonarzy. Mieliśmy tu kilku, którzy jak opowiadali, to człowiekowi, jak to mówią potocznie, szczęka opadała. Jak to jest możliwe? W jaki sposób? Jaka determinacja? Jak mógł to przeżyć? Jak mógł to doświadczyć? Pamiętam tu jednego brata, który opowiadał, jak czekał na wyrok śmierci w celi. I Bóg go wyrwał z tego. Ale kiedy zaczynamy rozmyślać, co przeżywał, w jakim był stanie, ale w tym wszystkim nie wyparł się Jezusa Chrystusa. Drodzy, to jest bardzo ważne. To jest ten pierwszy krok, który powinniśmy uczynić, jeśli chcemy być ochronieni od zniechęcenia, od duchowej apatii, albo jeśli jesteśmy w takiej duchowej apatii. Poprzez świadectwa, zarówno te biblijne, jak i świadków żyjących, czy w naszych czasach, odkrywamy, że inni też mają podgórkę, mają swoje problemy, że chrześcijaństwo to nie jest ochrona od wszelkich problemów, że je doświadczamy, że je przeżywamy, one dotykają naszego życia i że to jest czymś normalnym. Tak się dzieje, dlatego że żyjemy w zepsutym, grzesznym świecie. i on również oddziałowuje na chrześcijan. Również patrząc na życie, na świadectwo tych ludzi, na ich determinację, jesteśmy zachęceni do poświęcenia się, do jeszcze głębszego poświęcenia się Bogu. Mówimy tak, ja też tak chcę, bo to warto, to jest cudowne, to ma sens. I poddajemy się naszemu Bogu. Kolejny krok, myślę ważny krok, to należy złożyć wszelki ciężar i grzech. Tak autor pisał w tym 12 rozdziale. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. I drodzy, pierwsze słowo usidla. Ciężar i grzech może usidlić chrześcijanina. Co to znaczy usidlić? Usidlić oznacza owładnąć, omotać, opanować. Człowiek staje się nieskuteczny. Tak jak mucha w pajęczynie jest chwycona w pułapkę i już nie ma wyjścia. Ale nie tak jest w chrześcijaństwie. Co może być przeszkodą w chrześcijańskim biegu? Co może nas usidlić? Autor mówi o dwóch rzeczach. Mówi o ciężarach i mówi o grzechach. Czy chodzi o tożsame? Czy ciężar i grzech to jest to samo? Niektórzy mówią, że mam pełen worek grzechu, który dźwigam, tak? Ale kiedy przyjrzymy się bliżej, to nie jest tożsame. To są dwie różne rzeczy, dwie różne sprawy. Czym jest grzech? Grzech to przestępstwo Bożego prawa. To chybienie celu. Bóg nas stworzył do czegoś, a człowiek chybia celu. Nie żyje według Bożej woli. Grzech jest też efektem cielesnego życia, cielesnego usposobienia. Czym zatem jest ciężar? Ciężar to wszystko to, co nie jest grzechem, ale w jakiś sposób nas duchowo obciąża. Nas duchowo obciąża. I co to może być? To mogą być niewłaściwe pragnienia. To nie musi być wcale jakiś grzech, jakieś grzeszne pragnienie, że patrzę na sąsiadkę i teraz jej pragnę. To może być coś bardzo niewinnego. Coś, kto pozostaje i powiedzieli, wiesz co, to jest okej, ja w tym nie widzę nic złego. Ale my wiemy, że to stopniowo nas oddziela od Boga. To może być nawet kariera zawodowa. To może być wiele rzeczy w twoim czy w moim życiu, które zaczną nas odsuwać. To mogą być niewłaściwe priorytety. No, jest ważna rodzina, żona, dzieci, praca. Wiele rzeczy jest ważne w naszym życiu, ale one powinny być ułożone według Bożego porządku. Jeśli nie są, stają się obciążeniem, bo zaczynamy naszą uwagę bardziej skupiać na inne rzeczy, a nie na to, co jest najważniejsze. Niewłaściwe zainteresowanie. Możemy się wkręcić w jakieś hobby, no, możemy się tłumaczyć, muszę odpocząć, ciężko pracuję, potrzebuję tego jak najbardziej. Ale jeśli to zaczyna mnie odsuwać od relacji z Bogiem, to zapala się czerwona kontrolka. Również mogą być nadmierne troski czy wiele, wiele innych rzeczy, które można by podpiąć pod te rzeczy. Jak się tego pozbyć? Co z tym zrobić? To się przyklei jak rzep i trudno oderwać. Drodzy, mamy konkretne instrukcje, jak postępować. Co mam zrobić, kiedy stwierdzę, że jestem usidlony przez jakiś grzech? Pierwsza rzecz, odwrócić się od niego. Grzech jest obrzydliwością w oczach Bożych, i grzech również jest czymś, co zniszczy moje czy twoje życie. Jeśli go pielęgnujemy w naszym życiu, wyda swój owoc. W wcześniej czy później, ale raczej wcześniej. Dlatego Boże Słowo zachęca nas, abyśmy porzucali grzech w naszym życiu. A więc odwrócić się od niego. I to jest chyba ten najtrudniejszy element. Często nienawidzimy siebie, że tak postępujemy, a z drugiej strony nie potrafimy sobie wyobrazić życia bez jakiegoś tam grzechu. I powstaje takie napięcie wewnątrz. Ale kiedy zdecydowanie staniemy po Bożej stronie i powiemy grzech, tak, to jest grzech i nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I uciszymy te głosy, które skamlą i mówią, no jak teraz będziesz żył? Jak sobie teraz wyobrażasz życie bez tego? Często diabeł w taki sposób z nami postępuje. Drugi krok to jest przyjść do Boga i wyznać Mu ten grzech. Bo grzech jest przestępstwem. I kiedy przychodzimy do Boga, jak Boże Słowo nas zapewnia, że Bóg jest wierny i łaskawy i odpuści nam nasz grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A więc wyznać, następnie przyjąć Jego przebaczenie. Jeśli wyznajemy, jak powiedziałem przed chwilą, Bóg jest wierny i przebacza. A następna rzecz, potrzebujemy mocy, aby być wolnym od tego grzechu. Abyśmy do tego już nie wracali. I tutaj często tą mocą jest nasza wola, ale my o własnych siłach w większości przypadków nie jesteśmy w stanie zapanować nad grzechem. Grzech jest silniejszy od woli człowieka. Zgadzacie się z tym? Niektórzy się zgadzają. Jak wygląda sytuacja w przypadku ciężaru? Po pierwsze, należy zadać sobie pytanie, czy jest coś w moim życiu, co odciąga mnie od relacji z Bogiem? Jeśli stawiamy takie pytanie, to bądźmy otwarci na odpowiedź. Nie usprawiedliwiajmy się zbyt szybko. Jeśli jest, należy postąpić zgodnie z instrukcją, złożyć z siebie wszelki ciężar, czyli oddzielić się od tego, powiedzieć sobie, to nie jest dla mnie dobre. To w jakiś sposób komplikuje moją relację z Bogiem. Jeśli nie uczynimy wcześniej czy później, to takie ciężary również nas usidlą w jakiś sposób. Powinniśmy podobnie jak żeglarz, który płynie na gdzieś morzu, nie widać żadnego brzegu, ale ma przyrządy i od czasu do czasu sprawdza, czy jest na kursie. Czy płynie we właściwym kierunku? Bo może się okazać, że po kilku dniach żeglowania gdzieś na jakimś morzu jest 300 czy 500 kilometrów od miejsca, do którego chciał dopłynąć. Tylko dlatego, że nie pilnował kursu. Powinniśmy sprawdzać, czy biegniemy, po pierwsze, czy w ogóle biegniemy, a po drugie, czy biegniemy we właściwym kierunku. Trzeci krok. Boże Słowo nas zachęca, abyśmy biegli wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I teraz ważne słowo. Patrząc na Jezusa. Patrząc na Jezusa. Dlaczego mamy biec patrząc na Jezusa? Po pierwsze, jest najlepszym, najpiękniejszym przykładem, który przyćmiewa blask pozostałych w obłoku świadków. Tamto to ludzie, którzy mieli zarówno dobre rzeczy, jak i złe. Ale Jezus Chrystus jest przepełniony chwałą. W Jego życiu tutaj na ziemi nie znajdziesz cienia, nie znajdziesz skazy. Był doskonały. Jego życie jest harmonią, jest pięknem. I dlatego między innymi stanowi dla każdego z nas wzór. Możemy przyglądać się poprzez Ewangelię. powiedzieć, o, to jest ten wzór, doskonały wzór, który chciałbym, który pragnę naśladować. Życie Jezusa Chrystusa to doskonały przykład pragnienia i determinacji życia dla Ojca w niebie. Wszystko odsunął. Pełnić wolę Ojca mego jest moim chlebem, powiedział. Nie przyszedłem szukać własnej chwały, ale przyszedłem szukać chwały mego Ojca. Czytamy w wersecie drugim, patrząc na Jezusa, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. To jest ten doskonały wzór, na który powinniśmy patrzeć. On jest tym, którego powinniśmy naśladować. To On przeszedł największe próby i doświadczenia i nie zawiódł. Nie znajdziecie w Jego ustach zniechęcenia, rezygnacji. W tych najtrudniejszych momentach modlił się do Ojca. Jeśli ten kielich mnie może minąć, ale nie mówi: Ojcze, dziękuję, ja już mam tego dosyć, jestem tym zmęczony. To już nie wchodzi w rachubę. Nie znajdziesz takich słów. Zawsze gotowy. Gotowy, aby pełnić wolę Ojca. Nie cofnął się i nie zrezygnował z biegu. Osiągnął cel. Zbawił ludzkość. I zasiadł po prawicy Bożej. Czwarty krok. W wersecie drugim czytamy: patrząc na Jezusa, sprawcę naszej wiary. Jezus jest sprawcą naszej wiary. Jest sprawcą naszego zbawienia. Staliśmy się uczestnikami tego wielkiego zbawienia poprzez narodzenie na nowo. Ale to narodzenie na nowo mogło nastąpić tylko i wyłącznie dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł, pozwolił się ukrzyżować, zmartwychwstał trzeciego dnia i zasiadł po prawicy Ojca. I dlatego ty i ja dzisiaj możemy cieszyć się nowym narodzeniem. Dlatego też w Nowym Testamencie, jakże często czytamy w Nim, w Chrystusie, przez Niego, jest to bardzo często używane określenie, które wskazuje na Niego. I drodzy, to patrzenie, sprawcę naszej wiary, myślę, że to powinien być taki nawyk, że naszego zwycięstwa, naszego błogosławieństwa upatrujemy zawsze w Nim. Nie w sobie, nie na sobie, ale w Nim i na Nim. Ponieważ jesteśmy uczestnikami wielkiego zbawienia, dlatego biegniemy i dlatego się nie poddajemy. Tak, ty i ja jesteśmy uczestnikami wielkiego zbawienia. Dzisiaj to słowo może nie brzmi taką pełnią, jak zabrzmi, kiedy zostaniemy wskrzeszeni z martwych i kiedy znajdziemy się w obecności naszego Boga, w wieczności. Wtedy zrozumiemy, jak wielkie to jest zbawienie. I to jest najlepszy motyw i powód, aby nie zrezygnować, aby iść do przodu, aby się nigdy nie poddawać. Bo my nie z tych, którzy się poddajemy, ale z tych, którzy wierzą. Ich drodzy, Jezus Chrystus jest celem mojego i twojego duchowego biegu. Powinien być celem mojego i twojego duchowego biegu. I warto sobie od czasu do czasu postawić takie kontrolne pytanie. Co jest celem mojego duchowego biegu na tej ziemi? Dlaczego biegnę? Dokąd biegnę? I należy zadbać, aby mieć jasną odpowiedź na to pytanie. A cel jest jeden. Dokonać biegu, dobiec do domu Ojca w niebie. Taki jest mój i twój cel tego biegu na ziemi. To nie jest rywalizacja. To nie chodzi o to, że ktoś, kto będzie z nas pierwszy, drugi, trzeci, ten wejdzie do nieba. Ale każdy z nas biegnie, aby dobiec do mety. A tą metą jest dom naszego Ojca w niebie. Tam masz przygotowane miejsce. Tam na drzwiach jest tabliczka z twoim imieniem i nazwiskiem. Tam jest wszystko już przygotowane. Ale musimy dobiec. I kiedy przychodzą do twojego życia zniechęcenia, pomyśl o tym. Spójrz na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela twojej wiary. On chce cię poprowadzić. Ale ty i ja musimy z Nim współpracować. Bez tego po prostu utkniemy w miejscu. I kończąc, drodzy, chciałbym postawić kilka pytań. Takich pytań do refleksji. Może znajdziesz chwilę czasu dzisiaj po południu, może jutro, pojutrze. Zadajmy sobie kilka pytań. Czy biegniesz w duchowym biegu? Jeśli tak, biegnij dalej. Biegnij szybciej. Biegnij z większą determinacją. Jeśli nie biegniesz, należy postawić sobie pytanie, co mnie usidla? Dlaczego jestem w miejscu? Dlaczego od pół roku, roku, może pięciu, może dziesięciu lat jestem w miejscu? Przestałem biec. Co mnie usidla? Może jakiś grzech, a może po prostu jakiś ciężar, który od wielu lat ciąży nade mną i nie pozwala mi pójść dalej. Nie pozwala mi biec. Wiecie, sportowcy mówią, biegacze, że nawet telefon w kieszeni jest wielką przeszkodą. Wyrzucają wszystko, co zbędne, ewentualnie buteleczka wody. Bo mówią, wszystko przeszkadza. Jeśli już znasz odpowiedź na to pytanie, a wierzę, że Duch Święty odpowie na takie pytanie, zrób z tym, co należy. Złóż to z siebie, zrzuć to z siebie. Być może ktoś z obecnych powie, nic mnie nie usidla, ale opuściła mnie ta pierwsza gorliwość, taka pierwsza determinacja. Myślę, że pamiętamy ją. Co mam zrobić, aby znów biec jak dawniej? Odpowiedź znajdujemy w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 12 werset. Autor powiada tak, dlatego powołując się na to, o czym mówiliśmy. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znów wyprostujcie. Nie wiem, czy zauważyliście, że jak biegacze dobiegną do mety, to padają na ziemię. Jedni siadają, a drudzy wręcz się kładą. Dlatego, że ich kolana są omdlałe. Oni są naprawdę zmęczeni. Dali z siebie wszystko. I często dopada coś takiego w trakcie biegu, tak? I też możemy zauważyć, że sportowiec rezygnuje, siada na ziemi, macha ręką, że przegrał, że zawiódł. Autor listu do Hebrajczyków mówi, podnieś się. Podnieś się, wyprostuj swoje kolana, wyprostuj swoje omdlałe ręce. Pytanie, w jaki sposób? Po pierwsze, nie zgadza się z tym stanem takiego omdlenia. Możemy popaść właśnie w taki stan omdlałości, takiej nostalgii i on może się ciągnąć całymi latami. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy wzięli sobie to do serca, aby te osoby wzięły sobie to do serca. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Znowu. To znaczy, że od czasu do czasu to się może wydarzać. Ale ty znowu, ja znowu wstaję i idę dalej. Mówię, dobrze, chwilę odpocząłem, ale teraz biegnę dalej. Bo to jest cel mojego życia. To jest cel mojego i twojego powołania. I w jaki sposób możemy wyprostować nasze omdlałe ręce i kolana? Po pierwsze, postaraj się, aby ten obłok świadków mieszkał w tobie. Żeby to nie było coś tam słyszałem, ale po prostu powiedz sobie, raz w tygodniu przeczytam sobie ze Starego Testamentu jakąś historię człowieka, który szedł, który biegł w wierze. Nie szkodzi, że ją czytałeś 5 lat temu. Przeczytaj ją jeszcze raz. Bóg ci pokaże nowe rzeczy. Ale wiecie, po takiej historii gdzieś moje serce jest napełnione. Mówię, nie no, idę dalej, warto. To jest cudowne. Jak ten Mojżesz fajnie przeszedł swoje życie. Jaki był zadowolony, kiedy z daleka zobaczył ziemię obiecaną. Jaka relacja z Bogiem. To się samo nie zrobi. Ale jeśli obłok świadków jest w tobie, to ci świadkowie będą cię zachęcać. Będą mówić, Kazimierzu, Franciszku, Elu, Krystyno, wstań, wstań. Idziemy dalej, biegniemy dalej. I druga rzecz, skieruj swój wzrok na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Drodzy, jeśli tego nie ma, to nasz bieg jest bez sensu, jeśli jest. A jeśli nie jest, to może być głównym powodem. Bo w tym momencie tracimy jakby cel, sens tego wszystkiego. Ale kiedy widzimy naszego Pana, mamy Go przed oczyma, Króla Królów i Pana Panów, tego, który siedzi na najwyższym tronie, który jest ponad wszelką władzą, zwierzchnością i panowaniem. I mamy świadomość tej głębokiej relacji z Nim, to aż chce się biec. Bo to ma sens. Wiecie, list do Hebrajczyków sporą część treści poświęca udowodnieniu, że jedynym sensem życia człowieka jest oddanie się Bogu i budowanie relacji z Nim, skorzystania z Jego zbawienia. A druga część to już jest zachęta. Jakże wiele miejsca autor poświęcił, wiele argumentów użył, pokazując na Jezusa Chrystusa. I dzisiaj chciałbym zachęcić każdego z nas, abyśmy biegli, bo to ma sens. To ma jedyny sens na tej ziemi. A nagroda jest wielka. Życie wieczne z naszym Panem. Czy może być coś większego? Czy może być coś, co może powiedzieć, o, to jest ważniejsze w moim życiu? Nie ma nic. Dlatego zachęcam, abyśmy powstali i w modlitwie stanęli przed Bogiem i zadali sobie pytanie, czy biegnę? A jeśli nie biegnę, dlaczego nie biegnę? A jeśli już wiesz, dlaczego nie biegniesz, to już wiesz bardzo wiele. Teraz trzeba coś z tym zrobić. A Bóg jest obecny na tym miejscu. On jest Panem wszystkiego. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Ojcze, tak dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie. Dziękujemy Ci, że możemy biec w tym biegu do domu. Dziękuję Ci za każdą siostrę i brata. Dziękuję Ci, że możemy nawzajem się zachęcać, wspierać, inspirować. Ale przede wszystkim dziękuję Ci za to, że Ty przez swoje słowo, przez swojego Syna inspirujesz nas do tego, abyśmy nie stracili z oczu celu. A tym celem jest dotrzeć do Twojego domu. Błogosław każdego z nas. Niech Twoje słowo przenika nasze serca. Jeśli potrzeba, proszę, dotykaj nas, abyśmy skorygowali nasz kurs i abyśmy mogli pójść tą właściwą drogą, biec tą właściwą drogą w Twoje objęcia. Niech Tobie będzie chwała. Dziękuję Ci za Twoją wielką miłość, że tak umiłowałeś świat, że dałeś Syna Bożego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen.